Mamo, ratuj! Jacek Balicki, chłopak z pierwiastkiem zła. Był nastolatkiem i miał w sobie nieprawdopodobną agresję. Zabijał, choć nie potrafił wyjaśnić dlaczego. Na podstawie tragicznej historii powstały książka, film, sztuka teatralna oraz muzyka. Czyny, których się dopuścił, były tak brutalne, iż nie wiadomo, czy kiedykolwiek wyjdzie na wolność. Tego możemy się jedynie domyślać. Służba więzienna skrupulatnie chroni wszelkie informacje na jego temat. Poznajcie sprawy, którymi w latach 90. żyła Bydgoszcz. Wiele ran kłutych. Zwłoki Dawida 1 października 1996 roku znalazła jego siostra, Kasia. Choć z pozoru wszystko wyglądało jak zwykle, po wejściu do mieszkania czuła dziwny niepokój. Wołała młodszego brata, lecz nikt się nie odzywał, a przecież Dawid o tej porze powinien być w domu. Kiedy weszła do jednego z pokoi, jej oczom ukazał się makabryczny widok. Kilkunastoletni chłopiec leżał na podłodze, w kałuży krwi. Był ubrany w spodnie oraz koszulę, miał założony jeden but. Kasia szybko pobiegła do cioci mieszkającej nieopodal, jednak nie zastała kobiety. Spanikowana o pomoc poprosiła sąsiadkę. Niestety, już nic nie dało się zrobić. Z Dawida uleciało życie. Informacje o dziwnych okolicznościach śmierci nastolatka błyskawicznie przedostały się do prasy. Wśród bydgoszczan zapanowała atmosfera strachu. W raporcie posekcyjnym stwierdzono, że Dawidowi zadano wiele ran kłutych, w tym ciosy w serce, a także podrżnięto gardło. Obrażenia wyrządzono dwoma typami noży. Dodatkowo chłopak miał wgłębienie skroni. Policja zaczęła ustalać, czy coś zniknęło z mieszkania. Ponoć brakowało jedynie 30 zł, notatnika i pojemnika z gazem łzawiącym. To pozwoliło wykluczyć motyw rabunkowy. Stwierdzono, że kradzież upozorowano. Odrzucono też wątek seksualny. Przesłuchania świadków również nie wniosły do sprawy nic istotnego. Jedynie sąsiadka, która przybiegła do mieszkania wraz z Kasią, mówiła, że feralnego dnia słyszała jakieś niepokojące dźwięki. Tak jakby ktoś wielokrotnie powtarzał słowo boli. Myślała, że to dzieci bawiące się na dworze. Niestety, najprawdopodobniej były to słowa wypowiadane przez konającego Dawida. Zaczęto plotkować, że morderstwo pewnie ma związek z miejscowym zabójstwem sprzed około 2 lat, gdy ofiarą padła młoda kobieta. Albo tym, do którego doszło w trakcie pikniku country. Jak się okazało, był to złudny trop. Sprawa utkwiła w martwym punkcie. Z braku nowych dowodów wkrótce ją umorzono. Ciało w walizce. Ciemne chmury nad Bydgoszczą zebrały się znów 12 maja 1999 roku, gdy spacerowicz bądź pracownik lokalnej firmy zauważył walizkę płynącą z nurtem Brdy. O znalezisku powiadomił służby. Bagaż wyciągnięto na brzeg, a następnie otworzono. W środku znajdowała się torba turystyczna zamykana na zamek błyskawiczny, a w niej zwłoki nastolatki. Mimo że ciało było zakrwawione i zmasakrowane, tożsamość dziewczyny ustalono bardzo szybko. Przy denatce znaleziono podobno legitymację szkolną. Okazało się, że jest to mieszkanka Bydgoszczy, córka kobiety, która dopiero co zgłosiła zaginięcie swojego dziecka. Spokoju nie dawał jej fakt, że Dominika skontaktowała się z nią i powiedziała tylko:
Mamo, ratuj!
Po tych słowach połączenie zostało zerwane. Tym razem policjantom bardzo szybko udało się wytypować potencjalnego oprawcę. Był to Jacek Balicki, mieszkający w tej samej kamienicy co Dominika. Funkcjonariusze chcieli z nim porozmawiać. Drzwi otworzył im niczego nieświadomy ojciec chłopaka. Gdy dotarło do niego, że Jacek jest podejrzewany o morderstwo, mężczyzna załamał się. Mówił, że nad ich rodziną krąży fatum. Teraz ktoś zabił Dominikę, a niecałe 3 lata wcześniej ich kuzyna, Dawidka. Jacek został przesłuchany. Chłopak ze spokojem opowiadał, że 12 maja rano słyszał zamykanie drzwi i dziewczęcy śmiech dobiegający z podwórka. Wyjrzał przez okno. Wtedy ostatni raz widział młodą sąsiadkę. Tego dnia z powodu egzaminów maturalnych w szkole nie było lekcji. Jednak uczniowie z klasy, do której uczęszczała Dominika, wraz z opiekunem mieli pójść do filharmonii. Dziewczyna nie przyszła na poranną zbiórkę, co nie było w jej stylu. Nie opuszczała zajęć, jeśli nie miała ku temu ważnych powodów. Jacek stwierdził, że niecały miesiąc wcześniej widział, jak nastolatka wpuszcza do domu jakiegoś chłopaka. Mówił, że go nie zna, lecz dość dobrze zapamiętał jego wygląd, więc może pomóc w identyfikacji. Szybko okazało się, że kłamał. W czasie, kiedy był przesłuchiwany, technicy kryminalistyczni przeszukiwali domniemane miejsce zbrodni. W pewnym momencie w mieszkaniu, w szparze w podłodze, znaleźli krew. Była to krew dziewczyny. Jacek został zatrzymany. Wkrótce postawiono mu zarzut zabójstwa. Bez emocji. W czasie przesłuchania oraz po przyznaniu się do zarzutu chłopak pozostał niewzruszony. Na jego twarzy nie rysowały się żadne emocje. Stonowanym, niezałamującym się głosem krok po kroku przedstawiał, jak doszło do zbrodni. Stwierdził, że pomysł na zabicie Dominiki do głowy przyszedł mu jakieś 2 tygodnie wcześniej. Dlaczego chciał to zrobić? Nie potrafił wyjaśnić. Czuł, że wzbiera w nim agresja, którą będzie musiał jakoś rozładować. Pomóc w tym miało morderstwo. Od czasu, gdy w jego głowie zakiełkowała myśl o zbrodni, w każdym dogodnym momencie obserwował dziewczynę. Przeważnie podglądał ją przez dziurkę od klucza. Według jednej wersji 12 maja zapukał do mieszkania, w którym przebywała nastolatka i powiedział, że chce pożyczyć trochę cukru. Gdy dziewczyna otworzyła, od razu zaatakował ją tuczkiem do mięsa. Zadał kilka silnych ciosów, m.in. w plecy. Według drugiej atak nastąpił zaraz po tym, jak Jacek usłyszał, że Dominika wyszła z mieszkania. Dziewczyna upadła i majaczyła, próbowała coś powiedzieć.
Zostawiłem ją. Poszedłem do kuchni się umyć. Miałem ręce i bluzę pochlapane krwią.
Mówił.
Zaciągnąłem ją do naszego korytarzyka. Charczała.
Dodał. Wcześniej przygotował folię do owinięcia zwłok. W tym czasie, gdy korzystał z toalety, jego ofiara zaczęła odzyskiwać przytomność. Kiedy wrócił, zauważył, że Dominika stoi przy telefonie i ostatkiem sił mówi:
Mamo, ratuj!
Wówczas bardzo się zdenerwował i wyrwał słuchawkę. Poszedł po nóż. Kolejne ciosy zadawał na oślep. 1, 2, 3, 4.
Nie pamiętam, czy podrżnąłem jej gardło,
mówił. Jacek przyznał, że wszystko odpowiednio zaplanował. Rzeczy Dominiki chciał spalić w Myślecinku, natomiast zwłoki utopić w rzece. W tym celu kupił czarną torbę. To w niej umieścił ciało. Nie zdążył jednak ściągnąć wszystkich ubrań z dziewczyny, gdyż na korytarzu zrobił się większy ruch. Posprzątał, przebrał się i wyszedł z mieszkania, zabrawszy ze sobą torbę z ciałem. Zatrzymał taksówkę, torbę włożył do bagażnika. Taryfiarz zawiózł go na jedno z bydgoskich osiedli. Jacek, jak mówił, bagaż do wody wrzucił w okolicy drewnianego mostu na brdzie. Zakrwawione rzeczy do kontenera w pobliżu kościoła, natomiast nóż do rzeki. Ten złamał mu się, gdy chłopak zadawał kolejne pchnięcia. Nowe ślady. Mimo że Jacek przyznał się do zabójstwa Dominiki i szczegółowo opisał jego przebieg, policji spokoju nie dawały słowa, które jeszcze przed zatrzymaniem chłopaka usłyszeli od jego ojca. Chodziło o zabójstwo Dawida. Obie sprawy łączyło wiele elementów, stąd też policja postanowiła jeszcze raz przyjrzeć się morderstwu z 1996 roku. W trakcie analizy akt funkcjonariusze natrafili na informację, iż w mieszkaniu, w którym znaleziono martwego Dawida, zabezpieczono krew. Jednak, o dziwo, wówczas nie została ona dokładnie przebadana. Próbki skierowano więc do szczegółowej analizy. Jej wynik był zbieżny z podejrzeniami mundurowych. Okazało się, że jest to krew Jacka. Chłopak przyznał się do morderstwa. Powiedział, że zabrał ze sobą dwa noże. Dawida zaatakował, gdy chłopak w przedpokoju zakładał buty. Prawdopodobnie wybierał się do szkoły. Szarpali się. Dawid zdołał na chwilę wyrwać się Jackowi i skaleczyć go w kciuk. Kilka kropel krwi spłynęło na futrynę oraz zlew bądź umywalkę, podczas gdy opatrywał ranę. W końcu Jacek pchnął kuzyna na kaloryfer, później zadał mu jeszcze kilkadziesiąt ciosów nożem i poderżnął gardło. Z kuchni zabrał jabłko, nadgryzł je i zostawił przy wyjściu. Po zabójstwie pojechał do domu. Zakrwawiony swetr wrzucił do pralki. Matce powiedział, że bił się z kolegą. Przebrał się i poszedł do szkoły. Stwierdził, że nóż sprężynowy dał w prezencie swojej dziewczynie, a drugi wyrzucił do jeziorka w parku. W ramach serii przesłuchań prowadzonych po zamordowaniu Dawida rozmawiano także z Jackiem. Ten wkrótce po morderstwie uciekł z domu, podobno wcześniej zabierając ze sobą broń ojca. Gdy z nim rozmawiano, oznajmił, że o sprawie nie wie nic więcej niż to, co można wyczytać w mediach. Policjanci opowiadali później, że nikt, nawet największy bandzior, nie powinien wytrzymać metod, które zastosowali, czyli wielotorowego, wielogodzinnego przesłuchiwania. Rzekomo prawdomówność Jacka sprawdzano nawet za pomocą wariografu. Na pytanie, czy zabił, odpowiedział:
nie.
Wykrywacz kłamstw nie zareagował. Co więcej, po śmierci Dawida więzi między Jackiem a wujostwem znacznie się zacieśniły, a otoczenie postrzegało chłopaka jako tego, który mocno przeżył śmierć kuzyna. Dlaczego zabijałeś? Wersję Jacka potwierdziły zebrane dowody, a były to ślady krwi w mieszkaniach zajmowanych przez Dawida i Dominikę, potwierdzenie z telekomunikacji, iż dziewczyna z mieszkania od Jacka dzwoniła do swojej mamy, oraz kawałek złamanego noża odnaleziony na dnie rzeki. Na rozprawę Jacek pewnym siebie krokiem przeszedł przez korytarz. Ojciec Dominiki mówił, że chłopak zachowywał się tak samo jak wtedy, po morderstwie, gdy poszedł do niego spytać o córkę. Wówczas beznamiętnym tonem powiedział, że widział Dominikę, gdy wychodziła z koleżankami. Nawet zaoferował pomoc w jej poszukiwaniach. W sądzie pokazano również film z wizji lokalnej, podczas której Jacek spokojnie, a nawet z nieco drwiącym uśmiechem, opowiadał o obu morderstwach. Dawida zabijał 20 minut, a Dominikę pół godziny. Przynajmniej tak twierdził.
Tylko pierwsze ciosy się czuje, a później to już samo leci,
opowiadał podczas jednej z rozmów. Tata Dawida mówił, że Jacka zawsze postrzegał jako miłego i grzecznego chłopca. Wraz z nim, Kasią i Dawidem jeździli na wycieczki rowerowe. I choć w pewnym momencie przez głowę przeszła mu myśl, że to Jacek mógł zabić, bardzo szybko ją odrzucił. Przecież taki sympatyczny chłopak, którego traktował jak własne dziecko, nie byłby zdolny do takiego bestialstwa. Mama Dawida, pani Renata, też wspominała Jacka. Mówiła, że kiedy pewnego dnia odwiedziła Balickich, razem zaczęli oglądać album ze zdjęciami rodzinnymi. Była tam również fotografia przedstawiająca Jacka trzymającego na kolanach swojego malutkiego krewniaka, Bartusia. Pani Renata zapytała Jacka, czy kochał Dawidka. Nic nie odpowiedział. Na pytanie, czy kocha Bartusia, powiedział, że tak. Wtedy matka Jacka poczuła, że jej syn dziwnie się zachowuje. Zaczęła płakać i mówić, że dzieje się z nim coś złego i prawdopodobnie będzie trzeba go leczyć. Kasia, siostra Dawida, również przedstawiła Jacka jako wesołego chłopaka, który nie przejawiał agresji. Mówiła, że według niej Dawid i Jacek się lubili. Jacek był dla Dawida trochę jak starszy brat.
Dlaczego zabijałeś?
Zapytano w pewnym momencie. Jacek milczał. Specjalistka z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie stwierdziła, że Jacek cierpi na poważne zaburzenia osobowości oraz ma obniżony poziom intelektu. A bezpośrednią przyczyną obu morderstw była chęć rozładowania agresji. Psychiatrzy, którzy zbadali Jacka, jednoznacznie stwierdzili, że istnieje duże ryzyko popełnienia przez niego kolejnej zbrodni. A szansa na poprawę może pojawić się dopiero, gdy będzie on poddawany resocjalizacji regularnie aż do ukończenia 60 roku życia. Obrońca z urzędu zaznaczył, że nie zdoła całkowicie wybronić swojego klienta. Dodał, że zabójstwo Dominiki jest wynikiem nieumiejętności prowadzenia śledztwa, gdyż Jacka można było zatrzymać już wcześniej. Zostawił wiele śladów. Obrońca wniósł o wymierzenie oskarżonemu kary od 8 do 12 lat pozbawienia wolności bądź jej nadzwyczajne złagodzenie. Jako okoliczności łagodzące wskazał to, że Jacek przyznał się do obu morderstw. Rodzice zamordowanych wnieśli, by każdorazowo informowano ich o zmianie miejsca pobytu Balickiego. Wyrok bez końca kary. W lipcu 2000 roku sąd skazał Jacka Balickiego na łączną karę dożywotniego więzienia, pozbawienie praw publicznych na 10 lat oraz zobowiązanie do zapłaty rodzinom ofiar nawiązki w wysokości po 100 tysięcy złotych. Rodziny stwierdziły, że pieniądze przeznaczą na cele charytatywne. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o możliwość ubiegania się przez Jacka o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach odsiadki. I zaznaczył, że w obu przypadkach nie dopatrzył się okoliczności łagodzących. Wręcz przeciwnie, Balicki wydawał się dumny z tego, co zrobił. Swoimi czynami pochwalił się współosadzonemu. Podobno mówił nawet, że Dominika była fajną kumpelką. Argument podniesiony przez mecenasa skwitowano stwierdzeniem, że Jacek przyznał się, bowiem i tak wszystkie zebrane dowody świadczyły przeciwko niemu. Tak surowa kara wynikała ze zgodnego stanowiska ekspertów wskazujących na głęboką demoralizację chłopaka. Na twarzy Jacka nie było widać żadnych emocji. Ani wtedy, gdy prokurator Dariusz Bebyn domagał się, by chłopaka skazano na dożywocie z możliwością zwolnienia po 40 latach, ani wówczas, gdy odczytywano wyrok. Obrona zaskarżyła decyzję sądu, poddając w wątpliwość, czy Dominikę zamordowano ze szczególnym okrucieństwem. To oburzyło rodziców zabitych dzieci. Przed wyrokiem apelacyjnym Balicki pisemnie prosił o zwolnienie go z obowiązku bycia na sali rozpraw podczas odczytywania werdyktu. Sędzia odmówił. Prosił o mediację. W sieci można natknąć się na wiele artykułów dotyczących sprawy Jacka Balickiego, jednak żaden z nich nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z mężczyzną. Wiadomo jednak, że jakiś czas temu do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy skierował pismo, w którym prosił o mediację z pokrzywdzonymi. Motywował to chęcią ustalenia formy spłaty nawiązki. A także wniósł o udostępnienie numerów kont, na które będą przelewane pieniądze. Wcześniej, jak przyznał, z powodu braku środków finansowych nie był w stanie wypełnić zobowiązania. Lecz w związku z podjęciem pracy w zakładzie karnym będzie mógł zastosować się do postanowień sądu. Prośbę o mediację odrzucono. Jacek Balicki miał normalne dzieciństwo, jednak drzemał w nim pierwiastek zła. Pierwsze niepokojące sygnały zaczęły być widoczne wtedy, gdy odbywał praktyki zawodowe w cukierni. Bez skrupułów podcinał gardła kotkom znalezionym w pobliżu zakładu. Wkrótce porzucił zawodówkę i rzekomo zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Po kilkumiesięcznej służbie wrócił do Polski, gotowy, by zabić człowieka. Czy tragedii można było uniknąć? Podobno Jacek jakiś czas temu próbował skontaktować się z dawnymi kolegami z wolności. Pisał do nich listy, w których prosił, by przyjechali i spędzili z nim trochę czasu, bo czuje się samotny.